Konfederacja ogłosiła projekt Tanie Paliwo. Po proponowanych zmianach cen benzyna ma kosztować 4 zł. Czy taki projekt ma sens? Czy to nie jest tylko populizm Konfederacji reagującej na spadki poparcia związane z popieraniem PiS-u? Sławomir Mentzen mówił przecież w Hate Parku, że gdyby rządzili, to podatki wyglądałyby tak samo jak teraz, bo Unia Europejska, bo to, bo tamto. Skąd taka nagła zmiana frontu? O tym więcej już za chwilę w programie Idź pod prąd, dogrywka. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach redaktor Michał Fałek. Witamy.
Witam Ciebie i witam serdecznie naszych widzów.
A w studiu telewizji Idź pod prąd redaktor Cezary Kłosowicz. Witam.
Dobry wieczór.
Panowie, dzisiaj porozmawiamy o tanim paliwie. To jest projekt, który chyba się każdemu normalnemu człowiekowi podoba. Taka wizja taniego paliwa UPR. Mówi, kiedyś była benzyna po 2 zł, teraz Konfederacja po 4, czyli to 100% drożej. Nie wiem, dlaczego ta zmiana, no ale na początek pokażmy konferencję prasową, co ci Konfederaci wymyślili.
Wszystkie inne partie mówią tylko o obniżce ten paliw. My jako pierwsi pokazujemy projekt ustawy Tanie Paliwo. Po pierwsze to obniżka VAT-u na paliwo do 15%. Po drugie to obniżka stawek akcyzy, tak aby akcyza w przypadku benzyny P95 wynosiła nie więcej niż 10% ceny paliwa na stacji. Obniżka opłaty paliwowej, którą przypomnijmy PiS podwyższał już 2 razy w ciągu swoich rządów, tak aby stanowiła ona jedynie 1,7% ceny paliwa, a także likwidacja opłaty emisyjnej, której nie było przez wiele lat, została wprowadzona przez rząd PiS. Weszła w życie ta ustawa o jej wprowadzeniu w 2019 roku. Teraz cena, przy założeniu, że cena paliwa to 5,94, 3,07 to jest cena z rafinerii plus marże, złoty 51, czyli 25,4% to jest akcyza, 17 groszy, czyli 2,9% to jest opłata paliwowa, 8 groszy, czyli 1,3% to jest opłata emisyjna. Do tego dochodzi VAT w stawce 23%, złoty 11, razem to daje 5,94. A po naszej obniżce podatki nie będą stanowić już prawie połowy, a niecałą 1/4 cenę paliwa. Jest możliwe, aby przez obniżki podatków cena paliwa wynosiła około 4 zł.
Prawo i Sprawiedliwość niestety nie robi w tym kierunku nic, zajmują się innymi tematami. Dzisiaj na przykład trwa debata na temat podwyższenia akcyzy na alkohol. Za chwilę jest debata na temat podwyższenia, okropnego, horrendalnego podwyższenia mandatów dla kierowców. Nie zajmują się w ogóle tym, co jest prawdziwym problemem, to co dzisiaj pokazujemy na naszej konferencji, dlatego że nie mają na to żadnego rozwiązania, a prezes Jarosław Kaczyński w wywiadzie powiedział, że nie należy robić niczego, co doprowadziłoby do uszczuplenia budżetu państwa. Także, szanowni państwo, w ten sposób się po prostu zarządzać nie da. Radziłbym Jarosławowi Kaczyńskiemu posłuchać jego własnych słów. Jeżeli ktoś nie potrafi zarządzać w takich warunkach państwem, tutaj dodam, to się po prostu do rządzenia nie nadaje.
Był Artur Dziambor, mecenas Stoch. Panowie, jak powiedziałem, że wszystkim się podoba taki projekt, podejrzewam, że wam też. Czy taki projekt ma szansę, ma rację bytu w obecnej sytuacji?
Myślę, że wątpię, skoro większość ma Prawo i Sprawiedliwość, to raczej nie dopuści, żeby to przeszło, nawet gdyby się udało przekonać Lewicę, która raczej jest zwolennikiem wysokich podatków. To też, co też Konfederaci przypominali, na to akurat Krzysztof Bosak na tej konferencji później. Także no, tu nie widzę szans na przeprowadzenie tego. Zresztą nawet kiedy było teraz niedawno głosowanie właśnie o podniesieniu akcyzy na alkohol czy papierosy. I kiedy była szansa, żeby to zablokować, bo części posłów PiS nie było na sali, można było zdobyć większość, no to też nie było wszystkich posłów partii opozycyjnych, w tym na przykład Janusza Korwin-Mikkego, i przeszła podwyżka akcyzy na te produkty. Także myślę, że tutaj realnie niestety nic się nie stanie, chociaż no, lepiej wygląda no, oczywiście benzyna za 4 zł, niż za 6.
Michale, czy to jest dobry projekt? No bo tak jak Czarek mówi, no prawdopodobnie nie ma on szansy powodzenia, no ale skupmy się na samym projekcie. Czy to jest dobry projekt?
Projekt jest dobry, bo projekt zakłada obniżenie podatków. To jest coś do czego i my nawołujemy, i zależy nam też właśnie na obniżeniu podatków. Także jest to dobry projekt. No pytanie tylko, czy nie jest to taki właśnie krok demagogiczny, bo kiedy właśnie była szansa, to o czym przed chwilą powiedział Cezary, kiedy była szansa na wprowadzenie jakiejś tam, czy gdzieś tam wygranie z PiS-em choćby małej potyczki, to Konfederaci się wtedy nie zjawili, a przecież jest to partia, która mówi o jakiejś tam realnej rzeczywiście polityce, nie o jakichś tam marzeniach. No to pytanie, dlaczego nie wykorzystują tych realnych małych szans? Natomiast pytanie, czy właśnie ta konferencja nie jest jakimś tam, no nie wiem, krokiem pod publiczkę, pewną demagogią, no bo ostatnio Konfederaci tracą w sondażach, no to teraz jest okazja troszeczkę znowu zyskać w sondażach, aczkolwiek sam projekt jest słuszny. Sam projekt jest słuszny, ale można nadmienić jedną informację, pokazać widzom, że Konfederaci na swojej stronie mają informację, że benzyna będzie po 3 zł. Dzisiaj już mówią o benzynie po 4 zł, 4,08, no to jest jednak 30% drożej niż wisi na ich stronie, na stronie Konfederacji. Dlaczego i skąd taka różnica? Też można zadać sobie takie pytanie.
No właśnie, benzyna po 3 zł to był jeden z punktów tej piątki Konfederacji. Michale, powiedziałeś o tych spadkach poparcia, no bo Konfederacja w ostatnim czasie no jest mocno zblatowana z PiS-em, sprawy aborcji, sprawy konfliktu z Unią Europejską. To wszystko są miejsca, gdzie Konfederacja wspiera, czy wypowiada się tak jak PiS. Nawet ostatnio widziałem Dobromir Sośnierz w TVP u redaktora Rachonia zagościł. Wątpię, żeby tam krytykował Prawo i Sprawiedliwość. Ciekawe, no oczywiście tam wrzucał na Unię Europejską, ale czy to właśnie, jak uważacie, czy to jest tak, że Konfederacja zobaczyła, że poszła za bardzo w tą taką stronę popierania PiS-u, że ludzie się od niej odwracają i próbują teraz być z powrotem tacy wolnościowi, żeby odzyskać to poparcie?
Myślę, że Konfederacja na pewno liczy na to, że w kolejnych wyborach się załapie do Sejmu, no i liczy na to, że będzie języczkiem uwagi, czyli będzie siłą, która będzie potrzebna, żeby no, stworzyć koalicję rządzącą, bo wydaje się, że i PiS, nawet jeżeli by wygrał, to wygra jakimś tam marginalną większością i samodzielnie już nie stworzy rządu. No a opozycja też wygląda przynajmniej na dziś, że nie pokona znacząco PiS-u, także Konfederaci liczą na to, że no będą potrzebni i w końcu będą przy tych najważniejszych konfiturach, tak to widzę. No niestety myślę, że niewielu jest tam ludzi takich naprawdę i uczciwych, i takich, których można by polecić jako osoby, na które warto głosować. Sam ta szara eminencja Konfederacji, której tutaj jeszcze nie było, ale to przecież z tego, co wiemy, to on się wypowiadał, że no nie można obniżać podatków, bo po prostu Unia Europejska, no bo jesteśmy uwiązani i tak dalej. Czyli mówię tutaj o panu Sławomirze Męcenie. Widać, że oni mówią różnym głosem i tam są różni ludzie. Tam są ludzie, którzy wyglądają mi na prawych ludzi, jak choćby pan Dziambor, ale są ludzie, którzy wyglądają tylko i wyłącznie na karierowiczów, jak właśnie pan Mencen, nie mówiąc tutaj o panach typu Bosak, no a są też ludzie, którzy są tam naprawdę przez pomyłkę. Tutaj szczególnie mówię o tym panu, który stał po lewej stronie, o panu Grzegorzu Braunie, który przecież nie jest wolnościowcem, tylko jest katolickim, takim, no można powiedzieć, działaczem, który by raczej w stronę Rosji nas popchnął i w stronę socjalizmu czy komunizmu, tak ja jego rozczytuję, a nie w stronę wolności i obniżania podatków. Także mówią ładnie, ale przy jednym mikrofonie stoją osoby, które myślę, że myślą co innego.
Wspomniałeś o tym, o występie właśnie Sławomira Mentzena w Hyde Parku Krzysztofa Stanowskiego. Pokażemy Państwu teraz ten wycinek. Wspominaliśmy już kiedyś, jak on tam się kompromitował, jeśli chodzi o wolność słowa, bo mówi, że jest wielkim fanem wolności słowa i na Stany jest tak zapatrzony, jak mało kto. No ale jak przyszło do tego zapytany o ten paragraf o obrazie uczuć religijnych, to powiedział, że podejrzewam, że wolałbym, żeby on jednak został, no bo nie chciałbym, żeby ktoś obrażał moją religię. Tak, taki to fan wolności słowa, no ale zobaczmy, co odpowiedział zapytany, jak wyglądałyby podatki, cena, między innymi cena benzyny za rządów Konfederacji.
Ty jako główny ekonomista waszej partii, bo chyba mogę tak się tytułować, jakie podatki byłyby w Polsce, gdybyście osiągnęli nie 6%, tylko 46%.
Znaczy byłyby prawdopodobnie te same co teraz. To co na pewno od razu byśmy zlikwidowali, to podatek od spadków i darowizn, bo nie można, nie powinno się rabować ludzi nawet po ich śmierci. Natomiast większość podatków, które tutaj istnieje w naszym obrocie, muszą istnieć i to z tym się w tym momencie tu i teraz nie da nic zrobić. Do tego jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Nie możemy obniżyć VAT-u poniżej 15%. Nie możemy akcyzy obniżyć za bardzo, bo są minimalne poziomy zarówno VAT-u.
23%, a nie 15%.
No, tak jak mówię, można by teoretycznie obniżyć do 15%, tylko pytanie, z czego sfinansujemy wydatki, które i tak musimy sfinansować, bo mamy zaciągnięte zobowiązania. W podatku dochodowym nie możemy za bardzo poszaleć, bo znowu mamy regulacje w Unii Europejskiej zakazujące tam tak naprawdę mocnej konkurencji podatkowej.
Czyli tak, tutaj mówi, że do 15 no, nie bardzo można obniżyć, bo mamy zobowiązania i tak dalej, ale teraz wychodzi pan Dziambor i mówi, że jednak można do tych 15% obniżać ten VAT. To nie jest jakaś hipokryzja, nie jest właśnie taki populizm, że teraz jest droga benzyna, to trzeba tak mówić, a wtedy, kiedy był ten program Hyde Park, no to pewnie jeszcze benzyna trochę była tańsza, to ten temat nie był taki gorący.
Ciekawy jest też problem akcyzy, bo tu akcyzę chcą obniżać prawie czterokrotnie, a no, są też minimalne stawki akcyzy w Unii Europejskiej i one są na poziomie 300, ale ponad 300, ale euro na 1000 litrów, a nie 300 zł za 1000 litrów. Także nie wiem, jak tutaj chcą to przeprowadzić. W projekcie zapisali, że projekt nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Nie wiem, jak to uzgadniają, czy coś tam im się może euro ze złotymi pomyliły. Nie. Tego nie rozumiem. No tu 15%, no to niby jest minimalna faktycznie stawka VAT-u. Rozumiem, że jeśli tylko na paliwa, no to wtedy jeszcze może pieniędzy wystarczy na te zobowiązania według pana Mentzena. No ale tutaj no, jest totalna sprzeczność z tym, co mają w swoim na swojej stronie na przykład właśnie tu benzyna po 3 zł i przeróżne inne obniżki i ciągle mówią o niepotrzebnych przeróżnych wydatkach. No a tu pan Mentzen twierdzi, że praktycznie wszystkie wydatki są jakby no, potrzebne, czy trzeba je realizować. No, myślę, że jakby dobrze poszukał, no to znalazłby wiele rzeczy, no, które można by ograniczyć. Nie wszystkie zobowiązania, nie wszystko jest takimi zobowiązaniami, jak faktycznie emerytury czy ubezpieczenia, no, które już zostały zadeklarowane, że są, no to trzeba je wypłacać, no ale z przeróżnych innych wydatków niepotrzebnych i marnowania pieniędzy naprawdę sporo, które i to by można ograniczyć. To po pierwsze. Po drugie, niekoniecznie obniżka podatków oznacza zmniejszenie wpływów, co zresztą na tej konferencji nawet ostatniej też tak argumentowali Konfederaci. No nie wiem, widać jakoś się nie zgadzają w swojej własnej partii znowu.
Oni się zgadzają, tylko wiesz, czasy się zmieniają i oni teraz mówią co innego. To wszystko się zgadza, tylko jest kwestia właśnie timingu, że my wyciągamy jakąś wypowiedź tam, nie wiem, sprzed pół roku, kiedy ten hate park był, no i to już niekoniecznie to wszystko musi być.
Ale to jest, jeśli mogę, to jest bardzo ciekawa, wypowiedź pana Mentzena, który, tak jak mówiłem, jest szarą eminencją tam w tej Konfederacji. On o wielu rzeczach decyduje. Ja mam takie informacje, że nie może być publicznie żadne stanowisko w sprawach gospodarczych Konfederacji podane, czy no, nikt nie może zabrać publicznie głosu, jeżeli nie będzie miał, można powiedzieć, imprimaturu od pana Mentzena, czyli on tam rządzi, można powiedzieć, w sprawach ekonomicznych. No i co tutaj słyszymy w tym hate parku? Słyszymy, że no nic się nie da zrobić. No to teraz powiedzmy sobie na pytanie, to po co nam zamiana Kaczyńskiego na Mentzena, jeżeli Mentzen mówi, że nic się nie da zrobić? To tylko po to, żeby nowe świnie przyszły do koryta, świnie, które jeszcze są nienapasione i nienażarte i też mają wielkie potrzeby? No to albo przyjdą ludzie, którzy rzeczywiście mają pomysł i będą wiedzieli, co zrobić, albo przyjdą ludzie, którzy tylko będą mówili nam, że mają pomysł, będą mieli ładne hasła na stronie internetowej zawieszone, a w takiej szczerej rozmowie to powiedzą nam, no nic się nie da zrobić. No będzie tak, jak było, tylko zmienimy szyld, że nie będzie rządził PiS, tylko Konfederacja.
No tutaj to jest ciekawe to, co powiedziałeś. Możemy to skonfrontować z tym, o czym już mówiliśmy w telewizji Idź Pod Prąd, o rządzie czeskim. Jak rząd czeski obniżył VAT, stawkę zerową wprowadził, nie 15-procentową, nawet zgodną z tą Unią Europejską, a Czesi, z tego co wiemy, chyba tak samo są w Unii jak Polska, to tam można do zera obniżyć VAT na energię, żeby było taniej. A w Polsce to nawet taka wielce wolnościowa, kontrowersyjna i tak dalej Konfederacja nawet nie może, boi się pomyśleć o tym, aby nawet nie zgłosi projektu, tak, żeby ten VAT był zerowy, już nie mówiąc o tym, żeby taki projekt prowadzić. Jak to jest, że Czesi mogą taką rzecz zrobić, a Konfederacja nawet się boi o takim czymś pomyśleć?
No to już ostatnio na programie właśnie z Cezarym Kłosowiczem żeśmy tak skonstatowali, no, że szkoda, że nie jesteśmy Czechami, bo to nie chodzi tylko o dobre czeskie piwo, którego w Czechach można się napić, a w Polsce będzie coraz drożej, ale właśnie chodzi też i o przeróżne wolności gospodarcze i o podejście rządu czeskiego i do Unii Europejskiej, no i też do swoich obywateli. Tam wiele, wiele spraw jest dobrze porozkminianych, porozkładanych, a w Polsce wiele spraw jest na głowie już, nie tylko finansowych, ale choćby taka też dla nas istotna sprawa, jak podejście do posiadania broni i do obrony koniecznej.
Porozmawiajmy teraz, szkoda, że to niestety tak wygląda, że te nawet u nas te wolnościowe tak zwane partie to boją się nawet pomyśleć, żeby coś zrobić niezgodnego z Unią, żeby obniżyć te podatki jak najniżej.
Nie no, może tym jednak ta akcyza taka obniżona to jest to sprzeciwienie się Unii Europejskiej. Może to jest taki projekt, żeby właśnie tak jak Czesi, tylko że z akcyzą na paliwa zrobić, nie wiem, no ale tu pan Mentzen twierdził wcześniej, no, że trzeba przestrzegać tych regulacji Unii Europejskiej, także no, nie rozgryziesz, no ale myślę, że to jest, kwestia jest taka, że Konfederacja wie, że tego projektu nie przeprowadzi, więc może sobie opowiadać generalnie co chce i ma to nie większą wartość niż to, że my tu sobie powiemy, co byśmy sobie życzyli, praktyczną wartość, no niestety szkoda, że nie działa bardziej praktycznie, a najbardziej szkoda, że rząd PiS kłóci się z Unią bardzo twardo, jeśli chodzi o przejmowanie sądów pod władzę ministra Ziobry, a w kwestiach podatkowych już taki ostry nie jest.
No Jarosław Kaczyński powiedział to zresztą, co Artur Dziambor przypomniał, że on nie jest za tym, żeby obniżać wpływy do budżetu, jest przeciwko temu, bo te pieniądze bardzo służą Polakom i tak dalej, są bardzo potrzebne.
No bo niestety
na koniec tego wątku pieniężnego, finansowego, chociaż dzisiaj jeszcze będziemy też o tym mówić, powiedz proszę, jak wyglądała sprawa gitar, wsparcia telewidzów naszej telewizji w październiku. Wiemy, o to już ogłaszaliśmy na naszych mediach społecznościowych, że 1000 gitar zagrało. Też w tym zeszłym miesiącu, jak wyglądały liczby?
Tak, rzeczywiście, no tak jak już mówił to dzisiaj pastor Paweł Chojecki, ważyło się to praktycznie do ostatniej godziny, bo te 1000 gitar osiągnęliśmy o godzinie 23, no tam przed 23, 31 października. No rzeczywiście, no było to utrudnienie takie, no naturalne, nie od nas zależne, że ostatnie dwa dni miesiąca października to były dni wolne, tak? Czyli no ci, którzy gdzieś tam ustawili sobie, a dużo jest takich osób, które mają ustawione płatność na 30 lub na 31, no to te płatności nie zostały zrealizowane w październiku. No ale niemniej jednak tych gitar było 1000 ponad, dokładnie było 1008, także 1008 gitar zagrało w telewizji Idź Pod Prąd w październiku. Kwotowo to wyglądało tak, że na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd wpłaciliście, drodzy widzowie, 70 000 zł i na funkcjonowanie Lubelskiego Uniwersytetu Biblijnego wpłaciliście 14 900 zł. Bardzo wam dziękujemy. No ten finisz to taki dla tych, co mają ducha sportu, to rzeczywiście pasjonujący jest co miesiąc, aczkolwiek no liczymy na to, że może nie będzie to tak na ostatnią godzinę, tylko może na ostatni lub przedostatni dzień w następnym miesiącu, ale to też jest dla nas okazja do tego, żeby ufać waszą szczodrość, wasze dobre serca, ale też ufać Bogu, że właśnie pobudza wasze serca do tego, żeby no być z nami i wspierać nas choćby i w ten sposób. Dzięki wielkie.
Dziękujemy jeszcze raz za wasze wsparcie. Przypominamy, że jesteśmy telewizją niezależną, niefinansowaną z żadnych grantów, funduszów, tam sprawiedliwości, niesprawiedliwości, marszów niepodległości i tak dalej. Także jeżeli chcecie, żeby telewizja Idź Pod Prąd dalej funkcjonowała tak jak teraz funkcjonuje, prosimy was o wsparcie. idźpodprąd.pl/wsparcie. Na koniec przejdziemy do tematu Polskiego Ładu, bo jesteśmy w temacie finansowym. Dzisiaj bankier.pl pisze, że o chaosie, niespójności w podatkach Polski Ład w ruinie, nawet tak tytułują, piszą w innym artykule, przedsiębiorcy stracą na podatku liniowym. Czytamy, że okazuje się, że rząd w ogóle nie przewidział wielu skutków swych zamierzeń obok oczekiwanych rozwiązań, jak na przykład podwyżka do 30 000 kwoty wolnej od PIT. Z systemu wyrzucono też kilka podstawowych zasad, w tym odliczanie składki zdrowotnej od podatku. Próbują to załagodzić ulgą dla klasy średniej, no ale brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej, bankier.pl pisze, to nawet wzrost do 23,9% obciążeń w Polskim Ładzie polskiego przedsiębiorcy. Michale, ty jako polski przedsiębiorca stracisz na Polskim Ładzie? Jak to wygląda obecnie?
Nie wiem, czy ja stracę, ponieważ ja się nie rozliczam w podatku liniowym. Ja funkcjonuję w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Tutaj akurat podatek dochodowy jest bardzo niski, bo jest obecnie 9%. No, daje na szczęście tutaj polski rząd takie też możliwości i myślę, że po prostu ludzie powinni szukać możliwości takiego prowadzenia biznesu, żeby on był jak najtańszy. Natomiast rzeczywiście o tym Polskim Ładzie to można by pewnie codziennie zrobić kolejny program pokazujący jakieś tam babole, niedociągnięcia. Jeszcze to nie jest wszystko wprowadzone, prawda? To jest wszystko w sferach jakichś tam planów mniej lub bardziej konkretnych, ale to pokazuje, jak ten rząd robi wszystko byle jak, nie? Jak oni to robią na kolanie. Mają jakiś pomysł? O, mamy super pomysł, zrobimy to i to. A później okazuje się, że nie przemyśleliśmy, jak ten pomysł wpłynie na 20 czy 30 innych ustaw, czy kilkanaście innych, można powiedzieć, aspektów funkcjonowania życia społecznego, tak? Po prostu to są ludzie krótkowzroczni, a nie w jakiejś szerszej perspektywie. Tutaj okazało się, że mówią, że będzie lepiej, że będzie taniej dla wszystkich, czy tam no dla części, że będzie lżej, że będzie naprawdę ładniej, jak w Polskim Nowym Ładzie, a okazuje się, że ci, którzy płacą podatek liniowy, to nie będą płacili 19% podatku, znaczy oni formalnie dalej będą płacili 19% podatek, ale rzeczywiście będą płacili podatek 24%, prawie 24%. No tak to właśnie wygląda konstruowanie zmian w systemie podatkowym przez Prawo i Sprawiedliwość. Dyletantów, chłopców w małych, w krótkich spodenkach, którzy dostali, nie wiem, zapałki i chcą podpalić Polskę.
No to wygląda jak walka z wrogiem klasowym. Cezary Kłosowicz, jak ty oceniasz ten projekt? Bo mówi się o tym Nowym Ładzie już od kilku miesięcy, a co chwila wypływają jakieś, tak jak Michał powiedział, babole, jakieś dziury. Tutaj ten rząd już, ten ład nowy, jeszcze nie wprowadzony, to przecież już łata już któryś raz jakieś kolejne poprawki. Jak wygląda, kiedy ten ład będzie, czy nieład będzie wprowadzony w takiej ostatecznej, czy zaproponowany w ogóle w ostatecznej formie?
Nowa Polska Łata, nie Nowy Polski Ład. No rząd sprytnie zrobił na przykład właśnie z tym podatkiem, bo tu najpierw miała być 9%, czyli by tu była stawka 19 plus 9, to już 28% podatek plus składka zdrowotna. No teraz obniżyli na tam niecałe 5, no to już teraz 24. Można się cieszyć, bo nie jest tak dużo, jak zapowiadali. Tylko tu zmian ciągle jest mnóstwo, było przez cały czas mnóstwo. No teraz już niby są te ustawy uchwalone. Jestem przekonany, że będą nowelizowane jeszcze wielokrotnie w najbliższym czasie. Właśnie będą jakieś zatykane też możliwości obejścia tych wyższych składek. No teraz naprawdę doradcy podatkowi mają pełne ręce roboty. Wiele firm teraz się zwraca do nich o poradę, jak to zoptymalizować po tym Polskim Ładzie. Oni analizują te przepisy, które ciągle się zmieniały, te projekty. Są doradcy, mówili, że można na tym Polskim Ładzie skorzystać, jeśli się przeprowadzi różne tam operacje optymalizacyjne, zmiany w strukturze, czy generalnie zmiany podatkowe w swoich przedsiębiorstwach. Natomiast no myślę, że niedługo te obejścia będą też pozamykane, kiedy tam rząd się ogarnie, że takie rzeczy zostały. Także nawet no na YouTubie można posłuchać różnych ekspertów, ale oni mówią, no są takie, ale nie będziemy mówić konkretnie co, bo nie chcemy podpowiadać posłom czy rządowi, żeby to zamykali. Także generalnie tworzenie prawa w Polsce wygląda okropnie za każdym razem, i tu z tym Polskim Ładem, i tak samo wcześniej z tarczami to mogliśmy widzieć. Ustawy są bardzo długie, zmieniają mnóstwo innych ustaw, doczytać się tego nie da. Jestem przekonany, że posłowie też nie wiedzą dokładnie, za czym głosują. Może tam niektórzy, a reszta tylko podnosi ręce według tego, co tam przewodniczący partii nakaże. Doradcy, jedyni, którzy się może w tym orientują trochę, to właśnie te firmy doradcze, które zatrudniają teraz dodatkowych pracowników, żeby próbować ten Polski Ład rozgryźć. I mówię, na pewno będą mieli dużo pracy teraz, no a przedsiębiorcy no niestety będą musieli próbować się jakoś dostosować. Naprawdę przewiduję, że niedługo będą kolejne nowelizacje, także bardzo jest niepewny los czy przedsiębiorców, czy w ogóle ludzi, no bo to przecież podatki nie tylko na przedsiębiorców, ale i na pracowników te ustawy dotyczą, i wielu tam jeszcze inne projekty, które były wprowadzone, czy które będą wprowadzone, dotyczące innych regulacji, nie tylko podatkowych. Wielkie zmiany i tak niestety mamy co chwilę, i to w czasie, kiedy naprawdę no, generalnie sytuacja gospodarcza jest trudna z powodu pandemii, lockdownów, różnych niedoborów i zakłócenia połączeń czy transportu na świecie, a tu my sobie dodatkowe przeszkody stawiamy. No, to by mogła też, to by mógł pan Mentzen wymienić przy tym, jakie koszty by można obciąć i zejść z podatków. To właśnie biurokracja, bardzo wiele regulacji, zmienność prawa, która generuje koszty i nie pozwala przedsiębiorcom poświęcić się produktywnej pracy, tylko kolejnym analizowaniu przepisów i zmianom formalnym, które nic nie wnoszą dla produkcji, no bo ostatecznie dobrobyt państwa, dobrobyt ludzi bierze się z pracy, a nie z biurokracji, o czym chyba Jarosław Kaczyński niestety ciągle nie wie i dba o ten wpływy do budżetu państwa, a nie dba o wpływy do portfeli Polaków, tylko ciągle je narusza. Także no, niestety nie widzę tu optymistycznego scenariusza, ciągle bałagan wielki i no, tak będzie na pewno przez całe, no tu PiS nic lepszego chyba nie wymyśli.
Jarosław, przypomnieć, jeśli mogę, można przypomnieć, co Donald Trump proponował Polakom, polskim władzom, kiedy był w Polsce. Joe Biden chyba nie przyjedzie przez najbliższe kilkadziesiąt lat, tak przypuszczam, sobie żartujemy, ale no Donald Trump, jak był w Polsce, no to powiedział nam, za dużo macie biurokrację, powinniście zmniejszyć biurokrację. Rzeczywiście Jarosław Kaczyński, tak jak Cezary powiedział, chyba tego jeszcze nie wie, co jest bardzo smutne, bo ten człowiek przecież rządzi Polską od wielu lat. W biznesie bardzo ważne, naprawdę bardzo ważne jest to, żeby biznes miał spokój taki z administracją, żeby mógł się skupić właśnie na robieniu biznesu, na produkcji, na usługach bądź na handlu. A jeżeli przedsiębiorca musi się martwić o to, czy tutaj się prawo nie zmienia, czy coś nie okaże się, że jestem przestępcą, albo musi się martwić, czy państwo go nie będzie chciało wyrolować albo orżnąć po prostu, a nie skupia się na prowadzeniu własnego biznesu, no to coś jest nie tak z tym państwem. I naprawdę to uderza nie tylko w Polaków, którzy prowadzą biznesy, ale to również uniemożliwia czy utrudnia działanie w Polsce tym, którzy chcieliby robić biznesy w Polsce razem z Polakami. Mówię o jakichś inwestorach zagranicznych, bo oni chcą mieć czyste, jasne i niezmienialne zasady prowadzenia biznesu. Takie powinny być przepisy. Czyste, precyzyjne, niezbyt skomplikowane i niezmienialne. W Polsce to jest po prostu koszmar. To jest koszmar.
Niestety przy tworzeniu ustaw się tam często liczy właśnie, jak to wpłynie na budżet, ile tam procent się zwiększy czy zmniejszy wpływ, a nikt nie liczy, ile godzin ktoś poświęci właśnie na w ogóle nieproduktywne, nie przekładające się na jakiś wzrost gospodarczy, analizowanie tego wszystkiego, wprowadzanie tych zmian, ilu urzędników trzeba będzie jeszcze dodatkowo zatrudnić, zamiast naprawdę uprościć to wszystko, powyrzucać niepotrzebne przepisy, niepotrzebne ustawy, niepotrzebne regulacje, pozwolenia i tak dalej, tak żeby ci urzędnicy mogli się poświęcić też jakiejś produktywnej pracy, bo myślę, że wielu z nich samych wie, że ich praca nic nie wnosi tak dla świata, to tylko przerzucanie papierów, podpisywanie jakichś niepotrzebnych rzeczy, oczywiście nie wszystko, ale dość duża część, a mogliby robić coś naprawdę pożytecznego.
Jarosław Kaczyński nie może wiedzieć, że w pracy najważniejszy jest spokój od biurokracji, no bo on przecież normalnie to tam za wiele nie pracował, także niestety dzisiaj nie mamy dla państwa optymistycznych informacji, jeśli chodzi o podatki za tego rządu. Myślę, że nie ma się nic dobrego co spodziewać, ale teraz pokażemy wam na koniec naszego programu coś pozytywnego.
Jakieś tam dobre zmiany w tym Polskim Ładzie mimo wszystko są, te podwyższenie kwoty wolnej, czy
nie może być tak, że
są niwelowane innymi rzeczami, ale nie wszystko jest całkiem tragiczne.
Państwu Józefa Midora z klubu Idź Pod Prąd Londyn, który wraz z innymi klubowiczami od kilku lat prowadzi akcję sprzątania grobów polskich bohaterów. Dziękujemy im za tą inicjatywę. Zaraz zobaczycie szerszą wypowiedź z ogłoszeń. Oczywiście zapraszamy was na 20:30 na Biblię w czasie zarazy. Dzisiaj enigmatyczny tytuł: Umył ręce. Także to już za kilka godzin. My się z państwem żegnamy, ale tak jak mówiłem, zostańcie jeszcze z nami, posłuchajcie Józefa z Londynu. Moim i państwa gościem był redaktor Michał Fałek. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękuję tobie.
I redaktor Cezary Kostowicz. Dzięki.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy państwu i zapraszamy na relację z Londynu. Do zobaczenia.
Wraz z klubowiczami od kilku lat prowadzicie akcję sprzątania polskich grobów w Anglii, w okolicach Londynu. I moje pierwsze pytanie do ciebie, Józefie, skąd w ogóle pomysł na tą akcję? Jakbyś mógł przypomnieć naszym widzom.
W około 2017 roku to miejsce, czyli cmentarz na St. Ealing, pokazał nam nasz kolega Paweł. Mieszkał tam w pobliżu, zajmował się grobami. Cóż, zajechaliśmy, było bardzo dużo grobów zaniedbanych, opuszczonych. No, wiadomo, ci ludzie, którzy zostali tutaj pochowani po wojnie, praktycznie nie mieli dokąd wracać do Polski, zostali tutaj na tej obcej ziemi. Często też samotni. zaczęliśmy pomagać Pawłowi, on zaczął tą akcję, zaczęliśmy mu pomagać, zaczęliśmy sprzątać groby. Niektóre były rozsypane dosłownie jak puzzle. Poskładaliśmy, czyściliśmy i poznawaliśmy historię ludzi tam pochowanych na tym cmentarzu. Jest tam mnóstwo osób, na których nagrobkach są napisy obrońca Lwowa, żołnierz Piłsudskiego. Bardzo dużo nazwisk znanych mi z książek o generale Maczku, o Czarnej Brygadzie. Dużo nazwisk, które kończą się żołnierz AK. Są też osoby pochowane na tym cmentarzu bardzo, bardzo znane, tak jak na przykład generał Rajski, który był pierwszym, czy może najdłuższym dowódcą lotnictwa polskiego od 26 do 39 roku. Jest bardzo dużo generałów z wojsk powietrznych, z pancernych, spod Tobruku, spod Monte Cassino. Praktycznie każdy grup mógłby opowiedzieć jakąś niesamowitą historię. No, po prostu wciągnęło to nas i robiliśmy te akcje dosyć solidnie przez pierwsze 2-3 lata. Później, wiadomo, przyszła pandemia, to wszystko troszeczkę odpuściliśmy, ale co roku staramy się przed 1 listopada być przed 1 listopada być, ogarnąć, ile nam się uda grobów, zapalić świeczki, żeby było widać, że ktoś pamięta o tych, którzy tu byli przed nami.
W 2017 roku dokonaliście niezwykłego odkrycia, ponieważ odkryliście na cmentarzu Hampstead Cemetery w Londynie grób, w którym został pochowany August Agbola O'Brown, pseudonim Ali. To był jedyny czarnoskóry powstaniec warszawski. I chciałam ci, Józefie, zapytać, czy pamiętasz jeszcze ten moment, tam jakie uczucia ci towarzyszyły, z jakim odbiorem się to spotkało?
To znaczy, odnaleźli ten grób nasi klubowicze, Paweł i Krzysiek. Wtedy było bardzo dużo szumu koło tego. Dzwoniły TVN-y, Polsaty, rozmawiał z nimi Paweł. Ten grób znaleziony był dzięki chyba tylko temu, że na grobie Alego została dochowana czy pochowana jego małżonka, która zmarła właśnie bodajże w 18 roku czy w 17. Także ten grób był wtedy znaczny, bo po prostu była ruszona ziemia. Nagrobek jest bardzo prosty, to jest tylko ten kamień, taki memory slabs, na którym jest zapisane nazwisko naszego bohatera. W tym roku byliśmy z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego złożyć mu wiązankę, przy okazji zobaczyć, jak ten grób wygląda. Wiem, że w Warszawie są tablice poświęcone Alemu, bodajże jakiś skwer czy plac został nazwany jego imieniem. Natomiast jego oryginalny grób jest porośnięty trawą po pas. Wyobraźcie sobie, że słyszałem gdzieś w oddali pracujące kosiarki. Poszedłem, porozmawiałem z ludźmi, którzy to wykonują, wykaszają tam. Powiedziałem, jaka jest sprawa, że tutaj jest grób człowieka, który brał udział w Powstaniu Warszawskim. I to nie jest to najważniejsze, że brał udział w Powstaniu Warszawskim, ale że to była osoba z innej praktycznie kultury, nie polskiej. W każdym razie udało mi się poprosić tych panów. Przyszli, wykosili to miejsce, gdzie Ali leży. No, mieliśmy możliwość jakoś fajnie te kwiaty złożyć na jego grobie. No, myślę, że przydałaby się jakaś akcja, żeby ten grób jednak był ładniejszy, był lepszy jak jest, bo naprawdę Ali na to zasługuje.
Chciałabym teraz zapytać cię jeszcze, Józefie, o akcję właśnie tą najnowszą, tegoroczną. No tak jak wspomniałeś, w zeszłym roku i w tym roku akcja sprzątania tych grobów no, była utrudniona ze względów pandemicznych. No ale jakbyś mógł opowiedzieć, co się w tym roku działo w ramach akcji?
A więc w tym roku, tak jak zawsze, napisałem maila do pana Tomasza Balcerowski, pan Tomasz Balcerowski, który jest konsulem przy ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie. Przedstawiłem, tak jak co roku, że zamierzamy zrobić akcję sprzątania grobów przed 1 listopada. Wiemy, że od wielu lat ambasada polska prowadzi właśnie tą akcję, gdzie rozdaje znicze właśnie dla osób, które chcą się zająć polskimi grobami tutaj w Londynie. Więc w tym roku udało nam się uzyskać 56 zniczy, 56 sztuk, o całe 56 więcej jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku to dostaliśmy taką, możecie sobie we własnym zakresie kupić. No po prostu rozwiesiliśmy, tak jak zawsze, plakaty. Powiem szczerze, patrząc na pogodę, która była przewidywana na ten dzień, ze 100% deszczem, mówię, nic z tego nie wyjdzie. Jednak pogoda dopisała, no ale niestety frekwencja nie dopisała. W poprzednich latach na akcję sprzątania grobów przychodziły osoby nawet z innych nacji, nie Polacy, przychodzili Japończycy, Włosi. W tym roku praktycznie byliśmy sami i plus jeden chłopak, który też zajmuje się tak jakby sprzątaniem tego cmentarza, w wolnych chwilach przychodzi, sprząta, widział naszą ulotkę, też się zainteresował. No i między innymi dlatego przyszedł właśnie w sobotę. No i byliśmy razem na tym cmentarzu, razem coś tam robiliśmy.
Jak byś właśnie zachęcił ludzi, którzy zastanawiają się albo właśnie, którzy chcieliby zrobić coś takiego, a no właśnie nie mają jeszcze tej motywacji, jak byś zachęcił ich do dołączenia do akcji w przyszłym roku i w kolejnych latach?
Jak zachęcić? No chyba tylko tym, że oni to byli przed nami. Oni nie mieli gdzie wrócić, bo po powrocie bardzo często spotkałaby ich śmierć z ręki drugiego okupanta Polski. Często były to osoby samotne, których domy zostały zagarnięte przez obce mocarstwo. Też żyli na uchodźstwie, byli tutaj po prostu przed nami. Ich czyny w czasie II wojny światowej zasługują na szacunek. Ich trud, ich walka spowodowała, że my w tej Polsce, chociaż kawałek tej Polski mamy i możemy w niej żyć. I przez to jesteśmy im to po prostu winni, żeby ich pamięć nie zaginęła, żeby nawet te obce nacje, które są tutaj, czy Anglicy, czy ludzie innych narodowości, którzy tutaj mieszkają, widzieli, że jednak Polacy dbają o swoją historię, bo kto nie zna swojej historii, naród, który nie zna swojej historii, ten po prostu ginie. A na tym cmentarzu jest tyle historii, że mogłoby obdzielić nie jeden wspaniały, nie film, ale serial o II wojnie światowej. Na tym cmentarzu jest pochowana osoba, która powinna wam w Lublinie być bliska, pan Bolesław Świdziński. On był wojewodą lubelskim, a wcześniej brał udział w 13 czerwca 15 roku w szarży pod Rokitną. To też jest osoba, która w Polsce i się zaznaczyła i samo to miejsce to jest jedno z ikon Polski przedwojennej, zapomniane po wojnie, co prawda II wojny światowej, ale te osoby, które brały w tej szarży, były niemalże gloryfikowane w Polsce przedwojennej, z tego co wiem. Po prostu jesteśmy im to winni. cóż więcej.
Józefie, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Z nami był Józef Midor z klubu Idź Pod Prąd Londyn. Dziękuję Ci bardzo.
Ja również dziękuję za uwagę i dziękuję kolegom, przyjaciołom, którzy byli ze mną na tej akcji. Bardzo dziękuję.